Nie wiem, czy macie tak jak ja, że zawsze bardzo czekam na Adwent. To taki trochę mój ukochany okres roku liturgicznego. Mam z nim bardzo dużo dobrych wspomnień. Ale to jest trochę paradoks, że z jednej strony bardzo czekam na Adwent, a z drugiej strony bardzo w życiu nie lubię czekać. Nie lubię czekać i zawsze jestem niecierpliwy, żeby coś się już wydarzyło, na co mam czekać. Szczególnie nie lubię czekać, jak się marnuje czas, jak trzeba tak czekać bez sensu. I bardzo często wtedy kombinuję, jak to zrobić, żeby ominąć to czekanie. Że wolę zapłacić i pójść prywatnie do lekarza, niż czekać na wizytę do lekarza z funduszu. Że wolę zainstalować sobie jakieś tam aplikacje, żeby nie musieć czekać na bramkach na autostradzie, tylko przejechać od razu. Albo nawet ostatnio już jest nawet apka na tankowanie, żeby nie wchodzić i nie marnować czasu, żeby wejść do punktu i tam zapłacić, tylko można od razu płacić zaraz przy tym miejscu, gdzie zatankowałem. Mamy takie możliwości, żeby skracać to czekanie, żeby nie musieć czekać. A nawet jak musimy już czekać, to wtedy jakoś zapełniamy ten czas, bo on nam się wydaje taki pusty. Że wtedy sięgamy po telefon i albo po prostu jakoś tam przeglądamy sieć, albo piszemy jakieś SMS-y, albo do kogoś dzwonimy. Jak ktoś chce bardziej tak głęboko ten czas zapełnić, no to bierze książkę i wtedy wypełnia czas czekania czytaniem. A czasami po prostu chodzimy od ściany do ściany, marnując ten czas, bo czekanie wydaje nam się jakieś bez sensu. Przynajmniej takie trudne, takie puste. A co roku Kościół nam daje taki okres liturgiczny, w którym mówi: czekaj. Czekaj i wytrzymaj. Wytrzymaj w tym czekaniu. To znaczy, po pierwsze, nie zrezygnuj z tego czekania. Nie poddaj się i nie powiedz bez sensu, bo nie przychodzi ten, na którego czekam. Po drugie, mówi: czekaj i wytrzymaj to czekanie, a nie zapełnij tego czasu innymi rzeczami. Wytrzymaj ten moment. I kolejny raz dostajemy taki okres liturgiczny, kolejny raz dostajemy Adwent, żeby wytrzymać to czekanie na przyjście Pana. Zobaczcie, że jakby pierwsza rzecz, którą dostajemy na dzień dobry, to już całe miasto jest przyozdobione i mówi nam: czekaj na Boże Narodzenie. Już wyprzedza to czekanie. A rok liturgiczny nam mówi: jeszcze nie. Jeszcze nie myśl o Bożym Narodzeniu. Na razie czekaj na przyjście Pana w chwale. To czekanie na Boże Narodzenie będzie jeszcze czas. To dopiero od 17 grudnia liturgia nas będzie prowadziła do tego czekania. Na razie liturgia mówi: czekaj na przyjście Pana w chwale. Wytrzymaj. No i pytanie jest, czy my po pierwsze czekamy na to przyjście. Jakby co w naszym życiu w ogóle pokazuje, że my czekamy na przyjście Pana w chwale? Na ile to czekanie jakoś w ogóle moje życie naznacza? Na ile ono jakoś je zmienia i kształtuje? Czy moje decyzje życiowe są w jakikolwiek sposób związane z tym czekaniem na Jego przyjście? Czy nawet gdzieś, nawet z tyłu głowy to czekanie jest jakoś obecne, że Pan przyjdzie? A po drugie, jeżeli Pan ma przyjść, to co mi się z tym kojarzy? Jakie mi towarzyszą doświadczenia, emocje, uczucia? Czy tak jak trochę z dzisiejszej Ewangelii, że pierwsze moje skojarzenie na przyjście Pana to jest jednak lęk, strach? Czy może faktycznie jestem gotowy podnieść głowę, bo zbliża się moje odkupienie i zobaczyć w tym dobrą, naprawdę dobrą wiadomość, że Pan przychodzi? Jak byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, to pamiętam taki moment, kiedy czekaliśmy na przyjazd Ojca Świętego i byliśmy w takim dość dobrym miejscu strategicznie ustawieni, więc nie baliśmy się, że minie nas papież, go nie zauważymy. Tylko że czekaliśmy przy tych barierkach i on nie przyjeżdżał. No więc w końcu wszyscy się rozsiedliśmy tam obok tych barierek. No i było jakieś komenda: papież jedzie, już teraz jedzie. No to my wszyscy zbieraliśmy się z tej ziemi, biegliśmy do tych barierek. Okazało się fałszywy alarm, z powrotem siadamy. Chyba z 5 razy do tej barierki biegliśmy, bo papież przyjeżdża, żeby go zobaczyć. I summa summarum, jak przejechał, to go przegapiliśmy. Bo ile razy można było. Nie, mieliśmy problem z czekaniem, To jest jedna rzecz. Ale druga, która mi się jakoś skojarzyła, to to, że żeby go zobaczyć, musieliśmy wstać. Musieliśmy, tak jak mówi dzisiaj Ewangelia, podnieść głowę. Musieliśmy wyprostować nasze plecy, bo tylko wtedy go mogliśmy zobaczyć. Przez to, że się rozsiedliśmy w życiu, że nam było wygodnie, że chcieliśmy zapewnić sobie ten komfort, to go nie zobaczyliśmy wtedy, kiedy przejechał obok nas. Więc zadajmy sobie takie pytanie, jak to zrobić w tym Adwencie, żeby nie przegapić przyjścia Pana, żeby się tak nie rozsiąść, żeby nie być też tak zapatrzonym gdzieś w ziemię i w różne sprawy, problemy, że przegapimy Pana, który przychodzi. I druga rzecz, którą chciałbym wam, kochani, na ten początek Adwentu zostawić, to taka myśl, że to przyjście Pana w chwale niekoniecznie od razu musi oznaczać to przyjście na końcu czasów. Albo nawet to przyjście w śmierci, którego doświadczamy. Ale że są takie sytuacje w naszym życiu, które nam się wydają takimi małymi końcami świata. Przynajmniej tego naszego wewnętrznego świata. Tego świata, który jakoś mieliśmy, rozumieliśmy. Takie wydarzenia przełomu, kryzysu, wydarzenia jakieś bardzo trudne, które wydaje się, że kończą wszystko to, co do tej pory jakoś znaliśmy i rozumieliśmy. I wobec tych doświadczeń Pan też chce przyjść i chce wlać w nasze serce nadzieję, że naprawdę dla chrześcijanina każdy koniec musi oznaczać też jakiś nowy początek. Zobaczcie, że koniec w wypadku Jezusa był początkiem Jego zmartwychwstania. Koniec, jakiego doświadczył w śmierci, od razu otworzył jakąś nową perspektywę. Że kiedy mówimy o śmierci chrześcijanina, to też mówimy, że ona jest tylko przejściem, że jest końcem jakiegoś życia, jakie znamy, ale początkiem życia nowego. I w tych małych kryzysach, w tych małych końcach świata, takich codziennych, które doświadczamy, też koniec może oznaczać jakiś nowy początek, który ma Pan dla nas przygotowany. A my bardzo często mamy takie dwie strategie radzenia sobie z różnego rodzaju kryzysami, problemami, tymi kataklizmami, które na nas spadają. Z jednej strony są właśnie takie, które nam każą jakoś skulić głowę, które nas przygniatają do ziemi i tak bardzo nas na sobie koncentrują, że nie potrafimy zobaczyć nic obok, nic dalej, nic więcej. Że nie potrafimy myśleć o niczym innym, tylko o tym końcu świata, który się wydarzył. Że nie potrafimy o niczym innym rozmawiać. Że nic innego już nam się nie chce robić. Jest tylko to i nic więcej. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z taką panią, która doświadczyła bardzo trudnego momentu w życiu. Za parę miesięcy miała mieć ślub. Jak dowiedziała się zupełnie przypadkiem, po prostu to wyszło, że jej narzeczony ją zdradza i żyje w takim podwójnym związku jeszcze z inną kobietą. Mega koniec świata. Nie tylko chodzi o to, że nie będzie ślubu, po prostu jej serce zostało złamane i pękło. Ona jak ze mną rozmawiała, to mówiła, że jest w takim stanie, że jedyne co chce, to próbuje przespać każdy dzień, bo jak śpi, to nie myśli o tym. I nie potrafi zobaczyć nic więcej. To jest tak trudne dla niej doświadczenie, że istnieje tylko ten problem. On złamał mi serce. Zniszczył mi życie. A Jezus dzisiaj mówi, jakkolwiek wielki byłby ten koniec świata, jak bardzo trudne byłoby to doświadczenie, jak bardzo by twoje serce było połamane, to ja jestem kimś, kto może w twoje życie wnieść nowość. Podnieś głowę. Nie koncentruj się tylko na tym, co cię teraz spotkało, czego doświadczyłeś, jak trudny to jest moment. Podnieś głowę i zobacz, że może być coś więcej w twoim życiu. A drugi sposób, w jaki sobie radzimy z takimi momentami kryzysu, to takie pragnienie powrotu do tego, co było kiedyś. Że dość często się zdarza, że ktoś przychodzi do konfesjonału i mówi, proszę księdza, ja się w życiu teraz pogubiłem, nie mam relacji z Panem, nie modlę się. ale chciałbym bardzo wrócić, albo chciałabym bardzo wrócić do tych czasów, kiedy było tak pięknie, kiedy miałem doświadczenie relacji z Panem, do tych czasów, że się formowałem w jakiejś wspólnocie. Bardzo bym chciał wrócić do tego, co było kiedyś. I oczywiście ja rozumiem to pragnienie, tak? To jest pragnienie powrotu do tego, co było piękne. Ale to nie może być pragnienie życia tylko tym, co było kiedyś. Bo Pan dzisiaj mówi, nie wracaj do tego, co było kiedyś, ale zobacz, co jest przed Tobą, co ja mogę dla Ciebie otworzyć. Rozwiązaniem nigdy nie będzie powrót do przeszłości, nawet pięknej. Nie da się problemów dorosłego życia rozwiązywać powrotem do dzieciństwa, które było sielankowe. To jest bardzo utopijna wizja. Zawsze się skończy fiaskiem. Nie, trzeba właśnie podnieść głowę i popatrzeć przed siebie i zobaczyć, co mogę zrobić, żeby zmienić przyszłość. Żeby wyjść z tego doświadczenia, w którym jestem teraz. Bo Pan zawsze otwiera jakąś nową przyszłość. Wiecie, opowiem Wam na koniec taką historię, która dla mnie jest trochę kompromitująca. Miała miejsce w te wakacje. Wraz z liderami duszpasterstwa byliśmy parę dni na takim wyjeździe. I jednego dnia ja zaproponowałem, żebyśmy poszli na wschód słońca. Poszli nocą na kudłacze, nocna wędrówka. Nie ukrywam, że pierwszy raz w życiu byłem nocą w górach. Generalnie wszyscy się zapalili do pomysłu, ale dzień wcześniej robiliśmy dużo takich też trudnych rzeczy i byliśmy bardzo zmęczeni. I okazało się, że ta nocna wędrówka była dla niektórych mega trudna. Pokonywali wszelkie swoje słabości. Przede wszystkim te związane ze swoim ciałem, które odmawiało posłuszeństwa. Okazało się to znacznie trudniejsze, niż nam się wydawało, choć górka nie jakaś wielka i niewysoka. Na obciach polegał na tym, że nie zweryfikowałem dość prozaicznej sprawy. Mianowicie, że kiedy wyszliśmy na szczyt i miał być tam wschód słońca, to okazało się, że szczyt jest odsłonięty na zachód, a na wschód nic nie widać. I wziąłem wszystkich na wschód słońca, którego nie zobaczyliśmy. Wiecie, dlaczego Wam opowiadam tę historię? Nie tylko, żebyście się mogli ze mnie pośmiać, ale też z tego powodu, że po pierwsze, na wschód słońca się idzie wtedy, kiedy nie widać wschodu. Idzie się w ciemności. Nie widzisz tego, do czego zmierzasz. Nie widzisz celu. I może jest tak w Twoim życiu, że jesteś teraz w takiej ciemności i mówisz, ja nie widzę przyszłości. Jak mam pójść gdzieś tam przed siebie? Jak mam widzieć jakąś dobrą przyszłość przede mną, jak jest bardzo ciemno? To pomyśl o tym wschodzie słońca. Żeby iść na wschód, trzeba wyjść wtedy, kiedy go nie widać. Kiedy jest ciemno. A po drugie, kiedy doszliśmy na szczyt, to generalnie dość szybko mi wybaczyli, że wschodu nie widać. Bo najfajniejsza była cała droga. Rozmowy, które spędziliśmy ze sobą. To wewnętrzne zmaganie ze swoim bólem, zmęczeniem i przełamanie siebie. Godzina czytań w środku nocy, odmówiona przy krzyżu. Bułki ze schabowym, które zjedliśmy o poranku. Okazało się, że cel się trochę zmienił. Że właśnie w drodze wydarzyło się to wszystko najpiękniejsze, co było przed nami. Ta nowość. Tylko trzeba podnieść głowę i zdecydować się ruszyć. Nawet jak nie widzisz wschodu słońca, to idź, a w drodze Pan przyjdzie i wydarzą się piękne rzeczy. On dzisiaj nam w Ewangelii mówi takie piękne zdanie, uważajcie na siebie. Moja mama zawsze mi mówi, jak gdzieś mam jechać, to mówi, uważaj na siebie. Oczywiście to ma oznaczać, jedź bezpiecznie, nie przekraczaj prędkości, i tak dalej, ale uważaj na siebie, to znaczy bądź ostrożny na drodze, która jest przed Tobą. Tak jakby na początku Adwentu Pan Bóg nam mówi, przed nami jest droga. Idź, wyrusz na tę drogę i uważaj na siebie, bo wiele pięknych rzeczy czeka na Ciebie. Tylko nie zmarnuj tego czasu. Wytrzymaj czuwanie i wytrzymaj drogę, nawet jak jeszcze nie widać wschodu. Bo wschód będzie na pewno. Amen.